umieszczał na prowincji, nie należał do żadnej grupy literackiej. Jak twierdzi, nawiązywał w twórczości do pozaliterackich tradycji posługiwania się mową. W zeszłym tygodniu skończył 94 lata. Wiesława Myśliwskiego będziemy wspominać jeszcze w TOK 360 po godzinie 13.30. Jeszcze dziś mamy poznać obowiązujące od jutra niższe ceny paliw na stacjach benzynowych. Zgodnie z przepisami, które właśnie wchodzą w życie, ceny detaliczne będą teraz regulowane przez rząd. Ministerstwo Energii ma opublikować obwieszczenie ustalające maksymalne kwoty. Decyzja rządu dotycząca interwencji na rynku paliw jest słuszna, bo ważny jest efekt psychologiczny, mówił w poranku TOK FM Ryszard Petru, poseł klubu parlamentarnego Centrum. Zaznaczył jednak, że nie jest fanem centralnego sterowania cenami. Sytuacji powinien pilnować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówił gość Dominiki Bielowiejskiej.
Jechałem do państwa, patrzyłem sobie na stacje benzynowe i one rzeczywiście robią wrażenie, te ceny. Mam nadzieję, że jutro będą niższe. Jestem przekonany, że będą niższe. I to może budzić u obywateli takie obawy co do tego, że ich wynagrodzenie nie starczą na normalne funkcjonowanie i będą oczekiwali podwyżek. I to wtedy następuje taka spirala płacowo-cenowa, czyli ludzie chcą mieć podwyżki wynagrodzeń, żeby móc kupować tyle co poprzednio, bo ceny benzyny w górę, i w związku z tym nastąpiłaby taka presja inflacyjna ze strony płac. Uważam, że ten efekt psychologiczny jest ważny i z tego punktu widzenia uważam, że te decyzje są słuszne, aczkolwiek mam nadzieję, że nie będą musiały być długo utrzymane, a to jest kwestia niestety nie od nas zależna, tylko od tego, co się dzieje w wojnie z Iranem.
Nowe przepisy dotyczące ograniczenia wzrostu cen paliw obejmują zarówno obniżkę akcyzy, jak i wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej na paliwa. Zmiana cen na stacjach widoczna ma być najwcześniej jutro. Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że to właśnie dzięki działaniom tej partii udało się doprowadzić do obniżenia cen paliw. Teraz czas na żywność. Przemysław Czarnek, kandydat PiS-u na premiera, domaga się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Wawrzyniec Zakrzewski.
Kandydat na premiera chce, żeby posłowie już jutro pojawili się na Wiejskiej i w trybie pilnym przegłosowali złożoną właśnie przez PiS ustawę o obniżeniu VAT-u na żywność z 5 do 0%.
Tak, żeby jeszcze przed świętami te ceny produktów żywnościowych spadły o te 5%, o ten podatek VAT, i w ten sposób zostawilibyśmy Polakom w kieszeni ponad 3 miliardy 100 milionów złotych tylko w tym roku do końca 2026 roku. Drożyzna jest dzisiaj faktem. Tusk to drożyzna, Polacy chcą normalności. Polacy chcą również interwencji państwa w sytuacji kryzysowej. My tę interwencję proponujemy.
PiS, a przede wszystkim Przemysław Czarnek, w tej akurat kwestii jest kompletnie niewiarygodny. Odpowiada poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak.
Dlatego, że akurat w pandemii, kiedy szalała drożyzna i kiedy inflacja biegła do 20%, to wtedy naprawdę portfele były drenowane, żywność była bardzo droga. Czarnek sugerował wszystkim, żeby jeść mniej, żeby włączyć program oszczędność i jeść mniej, więc on jest bardzo mało wiarygodny, jeżeli chodzi o żywność, ceny żywności i o VAT 0% na żywność.
Polityk obozu rządzącego zauważa także, że o ewentualnym zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu decyduje marszałek. Tymczasem nic nie wskazuje na to, żeby Włodzimierz Czarzasty zdecydował się na taki krok. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
Wielkanoc może kosztować Polaków tyle samo, może nieco więcej, tak mówili, szacowali w rozmowach z reporterem TOK FM robiący wczoraj zakupy warszawiacy.
Wielkanoc i nadchodzące święta, to będą drogie święta?
Wie pan co, myślę, że w porównaniu do zeszłego roku wielkiej różnicy nie będzie, tak? Tym bardziej, jeżeli te ceny paliw spadną, no to ja wielkiej różnicy nie odczuję, tak? Gdy do jazdy gdzieś tam do rodziny na święta nie będą aż tak bardzo uciążliwe. W święta jestem raczej gościem.
Myślę, że będzie tak samo kosztowo, jak było.
Jeszcze poprzednie święta wielkanocne, no to brałem 50 zł, jeszcze miałem z tego reszty. A teraz z 50 zł nie ma co się pokazywać do sklepu, bo wszystko tak poszło do góry, że hej.
Tegoroczna Wielkanoc zapewne będzie droższa, bo ceny jajek rok do roku wzrosły nawet o 25-30%. Wśród powodów choroby drobiu. W ostatnich miesiącach polska hodowla została mocno ograniczona przez grypę ptaków czy rzekomy pomór drobiu, ale bez jaj na wielkanocnym stole oczywiście się nie obędzie. Anna Gmiterek-Zabłocka.
Jajka przed Wielkanocą tradycyjnie królują na targowiskach. Za te proste od rolnika zapłacimy nawet 2 zł za sztukę. 10 opak kosztuje kilkanaście złotych. Coraz więcej z nas zwraca uwagę na oznaczenia na jajkach. 2/3 Polaków deklaruje, że nie kupuje jaj od kur z chowu klatkowego. Mówi Julia Pająk ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki.
Większość z tych sklepów wycofała też jaja klatkowe całkiem, więc nie znajdziemy ich po prostu na półkach i to jest super sukces. Bardzo dużo się tutaj zmieniło. też wycofują nie tylko sieci sklepów, bo producenci żywności, różne firmy z branży gastronomicznej i coraz częściej można zobaczyć na opakowaniu taką dobrą informację, że jaja z chowu bez klatkowego, no bo się firmy tym chwalą po prostu.
Skąd wiadomo, które jajka są z chowu klatkowego, a które z wolnego wybiegu? No właśnie, trzeba sprawdzić numerki, które znajdują się na jajkach.
Gdzie ta pierwsza cyfra oznacza to, w jakich warunkach żyły kury. Trójki to są z chowu klatkowego, dwójki z chowu ściółkowego, jedynki z chowu wolnowybiegowego i zerówki z chowu ekologicznego.
Wielu z nas nie wyobraża sobie Wielkanocy bez jajek, choć mamy obawy o nadmiar jaj w tym czasie w naszej diecie. Jak mówi dietetyczka Monika Langier-Frąckiewicz z jednej z warszawskich przychodni, jeśli zamiast nadmiaru majonezu dodamy jogurt, a do tego warzywa, wszystko powinno być w porządku.
Nawet niewielkie zmiany, jak na przykład zastosowanie lżejszego sosu, zjedzenie po prostu mniejszej porcji czy większej ilości warzyw, mogą sprawić, że po świątecznym posiłku będziemy czuć się dużo lepiej.
A jajka to m.in. bogate źródło białka, witamin z grupy B czy żelaza. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
Czekać w nieskończoność nie będziemy, mówią politycy koalicji rządzącej pytani o decyzję w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, Sejm już 13 marca wybrał 6 nowych sędziów Trybunału, ale żeby mogli zacząć pracę, konieczne jest jeszcze złożenie przez nich ślubowania. Karol Nawrocki do tej pory nie poinformował, czy zamierza zorganizować uroczystość w tej sprawie. A w Sejmie jest reporter TOK FM Maciej Kluczka.
Dzień dobry.
Powiedz, jakie kroki planuje koalicja.
No właśnie, czekać w nieskończoność nie będziemy, mówią politycy koalicji rządzącej i szykują plan drugi na tę sprawę. Mówi o tym m.in. Sebastian Gajewski z Lewicy.
Naprawdę liczymy na to, że pan prezydent zastosuje się do obowiązujących przepisów i to ślubowanie przyjmie. No ale jeżeli nie przyjmie, to my nie zamierzamy tolerować naruszania ładu prawnego, ładu konstytucyjnego przez pana prezydenta. Polska potrzebuje normalnie funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego, a tego normalnie funkcjonującego Trybunału nie będzie bez sędziów, którzy zostali prawidłowo wybrani przez Sejm. Czekać w nieskończoność nie będziemy.
W grę wchodzi m.in. złożenie roty ślubowania, podpisanie jej i wysłanie także za potwierdzeniem kancelarii notarialnej właśnie do kancelarii prezydenta. A rzecznik prezydenta jeszcze w piątek zapowiedział, że Karol Nawrocki o działaniach wobec TK poinformuje po powrocie ze Stanów. Ten powrót zaplanowany jest na dzisiaj. Więc poseł Witczak, Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówi, poczekajmy na to, co powie prezydent.
Czy zegar tyka i kończy się ten moment, w którym będzie musiał Nawrocki podjąć decyzję, czy wchodzi w łamanie konstytucji, czy będzie miał pierwszy udokumentowany delikt konstytucyjny na własnym koncie, czy odbierze ślubowanie. To jest już ten czas.
Jednocześnie poseł Witczak dodaje, że ewentualny plan B na tę sytuację koalicja rządząca wprowadzi już raczej po Wielkanocy.
Macieju, a co na to opozycja?
No na przykład poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk twierdzi, że jakiekolwiek inne formy, inne plany B na ślubowanie będą bezprawne.
Gdyby do czegoś takiego doszło, no to oznacza po prostu pójście na kompletne łamanie już w Polsce prawa. No w zasadzie materializację w pełni zamachu stanu.
Po części z taką argumentacją, że alternatywne ślubowanie jest niemożliwe, zgadza się Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, ale jednocześnie rzecznik podkreśla, że odebranie ślubowania od sędziów Trybunału jest obowiązkiem prezydenta.
Maciej Kluczka z Sejmu, dziękuję Ci bardzo. Izrael zmaga się z kolejną serią ataków ze strony Iranu i Hezbollahu. W północnej części kraju władze ogłosiły alarm lotniczy. Pociski uderzyły m.in. w rafinerię w Hajfie. Wcześniej izraelska armia przeprowadziła zmasowany ostrzał Teheranu, doprowadzając do przerw w dostawach prądu w irańskiej stolicy. A premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział rozszerzenie ofensywy w południowym Libanie. Z kolei amerykański prezydent Donald Trump uspokaja i twierdzi, że do zakończenia wojny może dojść już wkrótce. Doniesienia z Bliskiego Wschodu zbiera Cezary Jaszczyk.
To nie pierwszy raz, kiedy Donald Trump uspokaja i uparcie stoi przy wersji, że Iran jest skłonny do ustępstw. Prowadzimy pośrednie i bezpośrednie negocjacje z Iranem. Idą bardzo dobrze. Mam nadzieję, że już wkrótce dojdzie do porozumienia. Zgadzają się na większość z 15 punktów naszego planu. Oni zgadzają się z nami co do tego planu. mówił Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One. I dodał, że w geście dobrej woli Teheran miał się zgodzić na przepuszczenie w tym tygodniu 20 tankowców przez cieśninę Ormus. Gotowość do zorganizowania poważnych negocjacji już w najbliższych dniach zgłosił Pakistan. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zarówno Iran, jak i Stany Zjednoczone wyraziły zaufanie do Pakistanu w sprawie ułatwienia rozmów. Pakistan będzie zaszczycony możliwością organizacji i ułatwienia znaczących rozmów między obiema stronami. I to już w nadchodzących dniach, podkreślał szef tamtejszego MSZ-u. Dziś w Islamabadzie o szansach na zakończenie wojny rozmawiają szefowie dyplomacji Turcji, Egiptu i Arabii Saudyjskiej. Ale patrząc na kolejne odsłony wymiany ognia między Izraelem, Iranem i Stanami Zjednoczonymi i nowe ofiary po wszystkich stronach, trudno wyobrazić sobie szybkie podpisanie porozumienia. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
A skoro jesteśmy przy Izraelu, to dodajmy jeszcze, że wciąż szerokim echem odbija się incydent z niedzieli. Izraelskie służby uniemożliwiły ważnym duchownym, wśród nich był zwierzchnik Kościoła Katolickiego w Ziemi Świętej, kardynał Pier Battista Pizzaballa, wejście na mszę do Bazyliki Grobu Pańskiego. Sprawa wywołała reakcję wielu europejskich polityków, w tym prezydenta Karola Nawrockiego. Do tej sprawy wrócimy w TOK 360 o 12.30. Takiej zimy w Zakopanem jak dziś to nie było nawet w święta Bożego Narodzenia. Minus 2 stopnie na Kasprowym Wierchu i jak informuje reporterka TOK FM, śniegu jest tyle, że ponownie otwarta została trasa goryczkowa i ruszył wyciąg. Warunki wysoko w górach są bardzo trudne i wymagające, o czym z ratownikiem topru Marcinem Józefowiczem rozmawiała Katarzyna Młynarczek.
Mamy zimę w Zakopanem. Jakie warunki teraz panują w górach?
A propos zimy w górach, nie patrzymy na kalendarz, tylko patrzymy za okno, patrzymy na stację meteo. W tej chwili w okolicach 140 cm średnia pokrywa. Prognozy dalej na kolejne 4 dni wieszczą, że co dobę będzie przebywać go po 10 cm. Zagrożenie lawinowe. Trzeci stopień powyżej górnej granicy lasu. Poważny stopień, właściwie ostatni do jakichkolwiek wędrówek. Dodatkowym problemem będzie ocena tych warunków teraz. Pułap chmur utrzymuje się bardzo nisko.
Jeżeli ktoś już się wybiera wysoko w góry, jak powinien się zabezpieczyć, jak powinien się przygotować?
Raki czekan obowiązkowo ze sobą, niekoniecznie na nogach, bo oczywiście w głębokim śniegu te raki nie będą nam potrzebne, ale mogą być fragmenty, które zaczną twardnąć. Za 2-3 dni zbliża się ochłodzenie i w tym momencie te śniegi zaczną być rzeczywiście twarde.
Oczywiście niezbędne jest też lawinowe ABC, tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że zima na Podhalu nie odpuści przynajmniej do świąt wielkanocnych. I teraz jeszcze informacja z ostatniej chwili. Nawiązujemy do cen paliw. Minister energii określił właśnie maksymalne ceny paliw na stacjach. Od jutra benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł za litr, benzyna 98 6,76 zł, a olej napędowy 7,60 zł. To jest informacja z ostatniej chwili. Będziemy do niej wracać m.in. w EKG po 12.40. I jeszcze jeden temat okołoświąteczny w TOK 360, okołoświąteczny i finansowy. Zdaniem ekspertów Polacy lubią dużo kupować, szukać okazji i nie mają wyuczonej skłonności do oszczędzania. Na ostatniej prostej przed świętami warto o tym pamiętać. Paweł Radzewicz.
Zakupy i polowanie na promocje to nasz narodowy sport, mówi dr Olga Kurek-Ochmańska.
Czerwone ceny, czarne napisy, to mózg czyta coś takiego, o tu może być nagroda.
Prawdziwą nagrodę w postaci rezerwy na koncie powinniśmy sobie sami wypracować, ale poduszki finansowej nie ma w ogóle co piąty Polak. W oszczędzaniu najważniejsza jest wiara, że można, mówi ekonomistka Alicja Defratyka.
To nie jest, że zaoszczędzimy to, co nam zostanie na koniec miesiąca, tylko od razu ustalamy, jaką mniej więcej część naszego budżetu moglibyśmy oszczędzić.
Łatwo powiedzieć, odpowiadali nam pytani o oszczędności mieszkańcy.
Nie umiem oszczędzać. No, jak coś mi się spodoba, to od razu to biorę. No.
Nie ma nadmiaru pieniędzy. Nie mamy takich zmartwień.
Nie brakowało też takich opinii.
Każdy majątek odkładany na później staje się majątkiem naszych dzieci, wnuków. Myślę, że każdy powinien sam zarabiać na swoje życie.
I samodzielnie sprawdzać, ile wspólnego mają pieniądze i szczęście. Paweł Radzewicz, TOK FM.
W tej części TOK 360 to wszystko. Tylko za chwilę informacje o 12.20, a potem wrócimy do tematu edukacji zdrowotnej szkolnego przedmiotu w sprawie przyszłości, którego resort edukacji ma podjąć decyzję do końca marca.
Autopromocja.
Nagrywa się już? Tu Maciej Głogowski. Mam ważne ogłoszenie. Od najbliższej środy, tak, 1 kwietnia, nowy prowadzący środowy poranek TOK FM. To nie żart. Polecam wam Ja się nie mogę doczekać.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Szukasz części do auta? Na Allegro to proste. Wpisz numer VIN, a dobierarka pokaże dopasowane części, opony i felgi. Porównaj ceny i wybierz dokładnie to, czego potrzebujesz. Jak motoryzacja, to Allegro.
ZUS, podatki, czynsz, konto...
Czekaj, płacisz za konto firmowe?
Ty nie?
Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
Płacą ci? Dużo?
4000 się uzbierało.
No żartujesz.
Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się już dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i buduj cyfrową formę klik po kliku. Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
Tyle kotów kocha Whiskas. Koty tygryski, koty marudy, koty, które mają obsesję na punkcie ptaków, koty, które uwielbiają zabawę w kartonie, koty, które kradną twoje skarpetki i ten jeden kot, który zawsze odpowiada. 9 na 10 kotów kocha nowy Whiskas. Zaufaj mruczeniu. Wypróbuj najlepszy Whiskas w historii.
Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
31 marca to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za kwiecień. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w kwietniu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
Jak Wielkanoc, to w dobrej cenie z Carrefourem. Tylko dziś złap świąteczną okazję. Wszystkie klocki Lego w ofercie drugi produkt 40% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Więcej na carrefour.pl. Carrefour. Wielkanoc cieszy bardziej.
Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Świętuj Wielkanoc z wyjątkowymi ofertami. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Margaryna Kasia 250 gramów. Złoty 99 za każdą z trzech sztuk przy zakupie trzech. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie paczkowane wędliny i kiełbasy Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
Codziennie niskie ceny.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Już prawie 12.21. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Już są. Zgodnie z zapowiedzią minister energii określił maksymalne ceny paliw. Od jutra benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł za litr. Benzyna 98 6,76, a olej napędowy nie więcej niż 7,60. Ustalenie maksymalnej ceny to jeden z efektów przepisów przyjętych przed weekendem. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych w wyniku pakistańskiego strzału prowincji Kunar w Afganistanie, poinformował rząd w Kabulu, cytowany przez AFP. To najpoważniejszy incydent zbrojny między tymi państwami od ogłoszenia tymczasowego zawieszenia broni 18 marca. Według afgańskich władz zdecydowana większość rannych to kobiety i dzieci. 141 cm śniegu na Kasprowym Wierchu padł tegoroczny rekord pokrywy śnieżnej. W Zakopanem i w Tatrach nie ustają opady. W kolejnych dniach na szczytach może przybyć jeszcze 30 cm śniegu. Wielkanoc na Podhalu ma być jednak słoneczna, informuje IMGW.
Dwunasta 22, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami doktor habilitowany Łukasz Rypicz, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ministerka Edukacji Narodowej Barbara Nowacka zapowiedziała w zeszłym tygodniu, że do końca marca, czyli do jutra, podejmie decyzję w sprawie przyszłości edukacji zdrowotnej, tego przedmiotu, który w obecnej koalicji rządzącej wywołał spore podziały. Dowiemy się więc, czy od 1 września to będzie przedmiot obowiązkowy, czy jak to jest w tym momencie nadobowiązkowy. Panie profesorze, pan spodziewa się jakiej decyzji?
No ja myślę, że ten przedmiot będzie w końcu obowiązkowy. Z takich informacji kuluarowych wynika, że prawdopodobnie zostanie wyłączony ten moduł dotyczący edukacji seksualnej.
Dość istotny moduł, chociaż nie zajmuje w całej przestrzeni edukacji zdrowotnej procentowo jakoś wiele. Niemniej jednak to jest ten najbardziej kontrowersyjny moduł.
Jak najbardziej. Edukacja seksualna w podstawie programowej to jest zaledwie 1/11 wszystkich treści, więc tak jak pan zauważył, jest to tylko część, co oczywiście przekłada się też na całą edukację zdrowotną, bo ten moduł jest niezwykle ważny, choćby związany z chorobami przenoszonymi drogą płciową.
A panie profesorze, z pana doświadczenia i pana wiedzy i tak na pana oko po prostu, czy wydaje się panu, że tego typu kompromis, gdyby miał zapaść, to znaczy edukacja zdrowotna staje się obowiązkowa, edukacji seksualnej w tym programie nie ma, to jest kompromis, który jest kompromisem który sprawia, że uczniowie rzeczywiście zyskają?
Jak najbardziej. Myślę sobie, że lepiej, żeby zrealizować 10 części edukacji zdrowotnej, aniżeli w ogóle. To, że ten przedmiot stał się przedmiotem nieobowiązkowym, spowodowało, że zazwyczaj trafia na pierwszą bądź ostatnią godzinę lekcyjną, co oczywiście przekłada się też na frekwencję, bo jak wiemy, tylko jakieś 30% uczniów uczęszcza na edukację zdrowotną. Tak jak pan zauważył, edukacja seksualna jest tylko 1/11 częścią. Jest cała masa ważnych tematów, które mają być poruszane na edukacji zdrowotnej, choćby zdrowie środowiskowe, internet i profilaktyka uzależnień, aktywność fizyczna, odżywianie, czy wartości i postawy. Tam jest naprawdę bardzo dużo cennych informacji, które wypadałoby przekazać naszemu społeczeństwu.
Panie profesorze, pan mówi, że 30% uczniów uczęszcza na te zajęcia, natomiast Związek Nauczycielstwa Polskiego mówi, że nawet nie tak wiele, dlatego że zapisani uczniowie często nie uczestniczą w zajęciach odbywających się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. I to sygnał, że obecna formuła się nie sprawdza. To jest zdanie ze stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego. Panie profesorze, był zaangażowany w przygotowanie podręcznika dla nauczycieli do edukacji zdrowotnej. I też chciałbym się spytać, co takiego jest istotnego i w jaki sposób można pokierować nauczycielami, żeby oni tę edukację zdrowotną przekazywali uczniom w sposób jak najbardziej kompetentny, biorąc pod uwagę, że oni też się często muszą tego przedmiotu nauczyć, przedmiotu bardzo szerokiego, o czym pan profesor mówił.
Jak najbardziej. Te treści wcale nie są takie oczywiste. Pierwszym krokiem, które wykonało Ministerstwo Edukacji Narodowej, to było przygotowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli z edukacji zdrowotnej. 11 uczelni w Polsce, w tym Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, kształci w ramach studiów podyplomowych nauczycieli i przygotowuje do tej roli. To jest jeden z elementów. Druga bardzo ważna rzecz to są narzędzia edukacyjne, które możemy wykorzystywać w takiej codziennej pracy z uczniem. Nauczyciele zgłaszali podczas zajęć na tych studiach podyplomowych, że brakuje takiego jednego źródła wiedzy, które będzie sprawdzone, które będzie zawierało te wszystkie rozwinięcia tematów ujętych w podstawie programowej. Dlatego też wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby stworzyć podręcznik do edukacji zdrowotnej dla nauczycieli, ale on również może sprawdzić się jako podręcznik dla rodziców czy też dla uczniów. I taki podręcznik przygotowaliśmy. Oprócz nauczycieli, ekspertów z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, doprosiliśmy do współpracy ekspertów z innych uczelni, właściwie z całej Polski. I ten podręcznik, co ważne, jest bezpłatny, jest w wersji online, dostępny właściwie dla każdego. Wystarczy wejść na stronie wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i go sobie pobrać. Można pobrać zarówno bezpośrednio cały plik, jak i składowe poszczególne rozdziały.
Panie profesorze, to z czego nauczyciele korzystali, kiedy uczyli edukacji zdrowotnej, zanim ten podręcznik się pojawił?
Oczywiście są platformy dedykowane dla nauczycieli, na których znajdują się materiały, znajdują się scenariusze zajęć, co warto, chciałbym jeszcze podkreślić, że nasz podręcznik nie jest podręcznikiem dydaktycznym, on nie zawiera scenariuszy lekcji. To jest kompendium wiedzy dla nauczycieli. Żeby nauczyciel realizował takie treści w klasie i wykorzystywał różne scenariusze lekcyjne, powinien sam być rzetelnie przygotowany i to jest między innymi odpowiedź na to zapotrzebowanie. Poza tym, tak jak pan wspomniał, takich źródeł informacji jest cała masa, ale też nauczyciele zwracają, że w dobie dzisiejszej dezinformacji trudno jest często zweryfikować w taki sposób szybki, automatyczny, czy te treści, które wykorzystuje na zajęciach, na lekcjach, są właściwe. Więc to jest takie trochę wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom. Chcieliśmy, żeby te wszystkie informacje cenne znalazły się w jednym miejscu.
Czyli teraz czekamy na informację, czy edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym od nowego roku szkolnego. Panie profesorze, wspominał pan o kuluarowych rozmowach, o których pan słyszał na początku i z tych kuluarowych rozmów też wynika, że ministerstwo dotrzyma tego zapowiedzianego przez Barbarę Nowacką terminu?
Takie są zapowiedzi. Miejmy nadzieję, że nikt się z tego nie wycofa. Byłoby to z wielką szkodą dla całej naszej społeczności, dla całej naszej właściwie populacji, gdyby taki przedmiot nie stał się przedmiotem obowiązkowym. Tym bardziej, że już tyle energii zostało włożonych w to, żeby tych nauczycieli przygotować do realizacji tych trudnych treści. Przygotowaliśmy podręcznik, więc tak naprawdę liczymy teraz na właściwy ruch ze strony ministerstwa.
Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Łukasz Rypicz, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, był z nami. Przypomnijmy, że resort edukacji dał sam sobie czas na podjęcie decyzji w sprawie przyszłości edukacji zdrowotnej do jutra, do końca marca. Zuzanna Radzik, teolożka, katolicka publicystka związana z Tygodnikiem Powszechnym, Stowarzyszenie Tekla, jest z nami. Dzień dobry.
Witam państwa, witam.
Incydent w Jerozolimie teraz w centrum naszego zainteresowania. Wczoraj rano, w Niedzielę Palmową, izraelskie służby uniemożliwiły ważnym duchownym, wśród nich był zwierzchnik Kościoła Katolickiego w Ziemi Świętej, kardynał Pier Battista Pizzaballa, wejście na mszę do Bazyliki Grobu Pańskiego. Mnóstwo przywódców europejskich państw, w tym prezydent Karol Nawrocki, zabrało głos w tej sprawie, potępiło ten incydent. Więc powiedzmy, skąd się bierze waga tego wydarzenia?
Pewnie z dnia przede wszystkim. Była to palmowa niedziela i w tym sensie nie jak każda inna niedziela, uroczyste obchody i tak odbywające się w innej skali ze względu na trwającą wojnę. I też oczywiście mimo tego, że presja na społeczność chrześcijańską w Izraelu od dłuższego czasu trwa, były rozmaite ataki prawicowe na kościoły, różnego rodzaju ograniczenia, które też spotykały ze strony policji, to tym razem osobą, którą to dotknęło, jest główny zwierzchnik katolików w Ziemi Świętej. I w tym sensie to waga tej sytuacji przy jednoczesnym trwaniu operacji wojskowej w Gazie i napięciach na zachodnim brzegu i jednoczesnej wojny z Iranem. Czyli jakby oczy świata są zwrócone w tym kierunku i w tym momencie reprezentant globalnej religii zostaje jego prawo wejścia do kościoła ograniczone. Tego kościoła w tym dniu. Stąd to zainteresowanie, myślę.
Prezydent Izraela Itzhak Herzog powiedział, że sytuacja, do której doszło, podyktowana jest względami bezpieczeństwa. I to jest takie tłumaczenie, które jest przekonujące w obecnej sytuacji?
To było na tyle kameralne, że niezupełnie. Znaczy, wydaje się, że jednak bardziej przekonuje taki ogólny wzrost prawicowego, takiego faszyzującego napięcia po stronie izraelskiej religijnej prawicy. I oczywiście można rozumieć, że nie zgadza się, można się nie zgadzać na duże zgromadzenia w sytuacji, w której jest to stary budynek i może być niebezpiecznie, jeżeli by była jakaś rakieta, ale tutaj jakby rzeczywiście wybrzmiało dużo więcej kontekstów, myślę.
Mówi pani, że w ostatnich tygodniach, miesiącach mieliśmy do czynienia z mniejszymi lub większymi atakami na społeczność katolicką.
Nawet, to tak? Nawet nie w ostatnich miesiącach, to jest dłuższa historia. Mhm. I w tym sensie w ostatnich kilku latach widzimy, ale dłużej niż kilku latach, widzimy po prostu wejście do mainstreamu politycznego grup, które kiedyś były zupełnie skrajne i wydawało się, że pozostaną skrajne politycznie, teraz już nie są. I w tym sensie...
Są w rządzie.
Są w rządzie, dokładnie. I widzieliśmy, że to powoduje rozmaite problemy. I tutaj tak naprawdę rykoszetem troszeczkę uderza w tą niedużą społeczność, ale to jest właśnie kłopot, że ta społeczność jest nieduża, czuje się pod presją. Na pewno też Wielki Tydzień w Jerozolimie w czasie wojny wygląda zupełnie inaczej, pozbawionych pielgrzymów i turystów. Więc tak naprawdę to z wielu stron ta presja na tę społeczność jest ostatnio jeszcze większa. I to na pewno też jakby potęguje wrażenie.
Ale też jest tak, że wydaje się, że w tej sytuacji premier Benjamin Netanyahu zareagował bardzo szybko i dość stanowczo, czyli być może zdał sobie sprawę z tego, że pewne konsekwencje dla wizerunku Izraela tutaj mogą nie być warte tego typu zachowania.
No chyba tak. No, dosyć szybko zareagowały, tak jak pan mówił, głowy wielu państw. Nawet niekoniecznie bardzo już dziś katolickich, czyli to odebrano w takich kategoriach dyplomatycznych i ta reakcja była szybka i zdecydowana. I dzięki temu już dzisiaj jest mowa o tym, że ten dostęp będzie. Także można to traktować jako rodzaj incydentu w wypadku przy pracy, ale to tylko świadczy o tym, że te służby bezpieczeństwa czują się na tyle mocne, żeby móc zablokować patriarchę, a potem dopiero się wycofać z takiego stanowiska, no bo to rozumiem, bo jakaś decyzja policji i teraz ona będzie cofnięta, ale jakby poruszone zostały wszystkie możliwe dyplomatyczne kanały w tym celu.
A kiedy się dowiemy?
Natomiast jest też taki niepokojący, mam wrażenie, aspekt w Polsce, reakcji, która nastąpiła krótko po tym, jak był list episkopatu dotyczący dialogu z judaizmem. Bardzo źle przyjęty list.
Tak.
Burzliwe reakcje, niekoniecznie czytane w kościołach, rozesłane późno przez biskupów, rodzaj takiej obstrukcji dla tematu. Dla wielu osób to stało się kolejnym powodem, bo ten list był też czytany w świetle bieżącej sytuacji politycznej, wojennej w Izraelu, z niechęcią przyjmowany w związku z tym. To się nakłada na jakiś tam długotrwający teologiczny brak refleksji, myślę, w polskim kościele. I ta sytuacja to był jakby kolejny kamyczek do ogródka, które wiele osób, z tego co widzę wśród publicystów, takich bardziej skrajnie prawicowo-katolickich, odebrało jako dowód właśnie tego, że no cóż to za dialog, skoro oni nam tu nie wpuszczają patriarchy. I jednak sugerowałabym, że należy patrzeć na te rzeczywistości osobno. Kościół katolicki prowadzi dialog z zupełnie z innych względów, niepolitycznych, i prowadzi dialog z judaizmem. Osobne relacje ma z państwem Izrael, ale to są osobne relacje, jako państwo watykańskie. Natomiast dialog z judaizmem jest osobnym zupełnie przedsięwzięciem.
Bardzo dziękuję. Zuzanna Radzik, teolożka, katolicka publicystka, związana z Tygodnikiem Powszechnym, Stowarzyszenie Tekla, była z nami.
Dziękuję.
A teraz w studiu Wojciech Kowalik, witaj.
Kłaniam się.
EKG po godzinie 12.40, ceny paliw, ceny ropy.
Ceny paliw, ceny ropy i inflacja. Rynki, ekonomiści, no i my, dziennikarze ekonomiczni, czekamy w tym tygodniu, zwłaszcza na jutro, bo jutro Główny Urząd Statystyczny poda wstępny odczyt inflacji zakończący się marzec. No i dowiemy się, jak drogie paliwa przełożyły się na cały ten wskaźnik określający wzrost cen w polskiej gospodarce. Ale po 12.40 porozmawiamy też o tym, jak rządowy pakiet paliwowy tę inflację może w kwietniu powstrzymać. Mamy już zresztą pierwszą odsłonę tego pakietu, wyznaczone ceny maksymalne na jutro i rzeczywiście jutro kierowcy zatankują taniej.
Po 12.40 EKG i Wojciech Kowalik.
Reklama.
Wielkanoc coraz bliżej. Gotowanie, porządki, wypieki. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęty, które pomogą w świątecznych przygotowaniach. Na przykład robot kuchenny Bosch. Planetarny system mieszania 3D. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699 zł. Teraz za 1399. Bo kiedy gotowanie idzie sprawniej, zostaje więcej czasu dla bliskich. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Kaufland jest fresh na Wielkanoc. Sprawdź naszą szeroką ofertę na Wielkanoc. W poniedziałek i wtorek filet z piersi z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card. 5 kg na osobę. A polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,79. Kolejna promocja już od środy. Kaufland.
Dzień dobry, poproszę sok i banana.
Oczywiście, ale dziś płatność tylko gotówką.
O.
I kartą.
Niech mnie pani nie straszy, gotówki już od dawna nie noszę.
PKO Konto Dziecka z kartą debetową Visa dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Twoje dziecko może wygodnie płacić kartą, a ty widzisz stan jego konta i historię płatności.
PKO, twój bank polski.
Reklama dla rodziców dzieci w wieku od 6 do 12 lat. PKO Konto Dziecka jest rachunkiem płatniczym. Informacje o koncie, karcie debetowej, limitach transakcji oraz taryfie prowizji i opłat bankowych na pko.bp.pl.
Castorama. Teoria
i praktyka.
W teorii ogród jest taki, jak zaplanujesz.
Ale w praktyce plan lubi się zmieniać. Dlatego teraz w Castoramie każdy 1000 wydany na produkty ogrodowe zamieni się w kupon o wartości 200 zł na kolejne zakupy. Akcja trwa do 3 kwietnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Halo mobilki. Dostarczam dobre wieści.
Teraz w salonach Volkswagen samochody dostawcze modele Transporter, Crafter i Caddy gotowe na każde wyzwanie Twojej branży. Dostępne są z 5-letnią gwarancją producenta, 250 tysiącami kilometrów pewności oraz leasingiem 102,9%.
A gdzie dostarczasz?
Sprawdź ofertę w najbliższym salonie Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
Co jest najlepsze na śmigus dyngus?
Łopatka od naszej pani z Delikatesów Centrum.
Lady z Zalady proponuje.
Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 10,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 15,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A palma złoty 99 przy zakupie 3 z Delikartą. Cena przed obniżką 3,49. Limit 6 sztuk. Delikatesy Centrum. Radosnej Wielkanocy.
Aż 18 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy to inwestycje w system ochrony zdrowia. Gdzie i jakich zmian możemy się spodziewać? Pytamy eksperta, panią Ilonę Hibner, dyrektorkę Departamentu Oceny Inwestycji z Ministerstwa Zdrowia.
Największe środki z KPO trafią do szpitali powiatowych i specjalistycznych, na rozwój infrastruktury, cyfryzację, do uczelni medycznych i na badania kliniczne. Najważniejsze cele to poprawa jakości leczenia oraz równy dostęp do opieki medycznej.
Bo liczy się zdrowie. Audycja finansowana ze środków Ministra Zdrowia.
Big Deal.